aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież spotkał się z prezydentem Włoch. Popularność Franciszka to owoc ofiary Benedykta XVI, uważa substytut w Watykańskim Sekretariacie Stanu. Dziś w nocy papież zadzwoni do młodych pątników pielgrzymujących do sanktuarium w Loreto. We Francji zdewastowano kolejną katedrę. 8 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Oficjalną wizytę w Watykanie złożył prezydent Włoch Giorgio Napolitano. Papież przypomniał mu o znaczeniu wolności religijnej oraz o kryzysie nękającym dzisiaj Włochy.
Niepokoją przede wszystkim takie zjawiska jak osłabienie rodziny i więzi społecznych, niż demograficzny, przeważanie logiki stawiającej zysk ponad pracą, niezwracanie dostatecznej uwagi na młodsze pokolenie i ich formacje. W chwili kryzysu takiego jak obecny, pilne jest zatem, by zwłaszcza wśród młodzieży wzrastało na nowo uznanie dla zaangażowania politycznego.
Popularności papieża Franciszka nie da się wytłumaczyć bez uwzględnienia ofiary, jaką z miłości do Chrystusa i Kościoła złożył Benedykt XVI, powiedział substytut Watykańskiego Sekretariatu Stanu arcybiskup Angelo Becciu w wywiadzie dla dziennika L'Unione Sarda. Zaznaczył on, że piękno Kościoła nie polega na przeciwstawianiu jednego papieża drugiemu, lecz na ich komplementarności. Wielkość papieża nie zależy od jego popularności, lecz od wierności temu, czego domaga się od niego Chrystus w tym określonym momencie dziejów, podkreślił watykański hierarcha. Ujawnił on, że Franciszek nie przejmuje się żadnymi strategiami, lecz zdaje się na moc Słowa Bożego, które może odnowić wszystko wbrew jakimkolwiek schematom. Papież jest zdecydowany na reformę kurii rzymskiej, dodał arcybiskup Becciu. Już ją rozpoczął swoimi gestami. Przekonał nas do wyboru skromniejszego stylu życia, bardziej kolegialnego sprawowania władzy i odwagi skupiania się na tym, co jest istotą Ewangelii, powiedział substytut sekretariatu stanu. Papieskie słowa w obronie ubogich i głodujących docierają do świata. Przyjmują je nie tylko ci, którzy już teraz są zaangażowani na rzecz rozwoju, ale również rządzący. Takiego zdania jest arcybiskup Vincent Nichols, który dziś po południu uczestniczył w londyńskim Hyde Parku w wielkim zgromadzeniu pod hasłem „Pożywienia wystarczy dla wszystkich”. Stanowi ono formę nacisku na uczestników szczytu G8, który za tydzień odbędzie się w Irlandii Północnej. Katolicki prymas Anglii i Walii głosił dziś homilię na ekumenicznym nabożeństwie dla uczestników zgromadzenia. Podkreślił, że bardzo pozytywnie odbierają oni postawę papieża względem problemu ubóstwa.
Na przykład niedawne uwagi Franciszka na temat marnotrawstwa pożywienia okazały się bardzo istotne. Trzeba bowiem wiedzieć, że w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Europie marnuje się niemal połowę produkowanej tam żywności, a tylko połowa z tych strat wystarczyłaby, by nakarmić wszystkich głodnych na świecie. Papież nam przypomniał, że walka z głodem musi się rozpocząć w naszych domach. Jego słowa są o tyle ważne, że wciąż jeszcze budzi on zainteresowanie świata i mediów. Ludzie z uwagą śledzą to, co mówi i robi, i dlatego jego apel, by nakarmić głodnych, wywiera wpływ również na rządzących.
We Francji zdemolowano kolejną katedrę, tym razem w Nantes zniszczono prezbiterium i najstarszy ołtarz. Na ścianach pojawiły się napisy i emblematy, świadczące o tym, że sprawcy utożsamiają się bądź sympatyzują z nazizmem, satanizmem, ruchem Femen oraz zwolennikami tzw. małżeństw homoseksualnych. Do incydentu doszło ubiegłej nocy. Dzień wcześniej zdemolowano katedry w Limoges w środkowej Francji. Papież Franciszek zadzwoni dziś w nocy do pielgrzymów wędrujących z Macerata do Loreto. Obiecał to miejscowemu biskupowi, który dał mu swój numer telefonu. Nocna pielgrzymka młodych do Loreto gromadzi co roku kilkadziesiąt tysięcy osób. Organizuje ją ruch Komunia i Wyzwolenie. Mszę na wyjście będzie sprawował kardynał Marc Ouellet, prefekt kongregacji do spraw biskupów. Pątnicy mają do pokonania 27 kilometrów. Do Loreto dotrą o godzinie 6:30.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy. Jutro, w niedzielę 9 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja matki Małgorzaty Łucji Szewczyk, założycielkę Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, czyli sióstr Serafitek, nazywano matką ubogich i sierot. Jej sylwetkę przybliżą nam w programie Katarzyny Zagórskiej siostra Miriam, przełożona domu prowincjalnego w Poznaniu, oraz siostry Antonia, Augustyna, Leonia, Maksymiliana, Rosalia i Zuzanna. Audycja została przygotowana przez Radio Emaus z Poznania. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Sługa Boża, matka Małgorzata Łucja Szewczyk urodziła się na Wołyniu w 1828 roku. Pochodziła z bardzo religijnej i zamożnej rodziny. Tata dzierżawił folwark i cukrownię w Szepietówce koło Zasławia.
W bardzo młodym wieku straciła swoich rodziców. Ojca straciła, kiedy miała 7 lat, a matka, kiedy miała 9. Tak naprawdę jej wychowaniem zajęła się siostra przyrodnia i to ona ją nauczyła najwięcej. I jedną z takich ważnych sztuk, którą matka później się posługiwała, to był haft artystyczny.
Dzieciństwo i młodość naszej matki założycielki przypadły na trudny czas polityczny i religijny i były one znakiem zabicia tej religijności. I co jest ciekawe, to to, że mimo właśnie takich trudnych sytuacji, matka Małgorzata rozwijała swoje życie religijne właśnie gdzieś tam w ukryciu i rosło w siłę.
Matka należała do trzeciego zakonu świętego Franciszka, gdzie złożyła w wieku 20 lat pierwsze śluby jakby i później matka traktowała jako pierwsze śluby zakonne w zgromadzeniu, które założyła.
Matka Małgorzata właściwie już od tych czasów na Wołyniu, kiedy jeszcze żyła w tym swoim środowisku rodzinnym, miała takie głębokie pragnienie służby ludziom ubogim. I to pragnienie najpierw realizowała jako tercjarka w tym trzecim zakonie. Ale to jej nie wystarczało. Ona gdzieś tam w głębi swojej duszy odczuwała, że pragnie czegoś więcej, że ona chce jeszcze bardziej służyć Panu Bogu. Udała się więc na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i tam poszukiwała sensu swojego życia. Ona szukała, czego tak naprawdę do końca pragnie od niej Pan Bóg.
Kiedy wracała z Ziemi Świętej, wstąpiła do Loreto, gdzie została uzdrowiona cudownie z rany, którą miała na czole. I tam też podjęła jakby ostateczną decyzję całkowitego ofiarowania się Panu Bogu.
Jak była w Ziemi Świętej, to odczytywała właśnie już wtedy swoje powołanie jako siostrzyczka ubogich. I to też jest pierwsza nazwa naszego zgromadzenia zaraz po tym, jak po rekolekcjach, które odbyła w Zakroczymiu, około 1880 roku właśnie pod kierunkiem Honorata Koźmińskiego. I to pod jego wpływem i za jego radami zaangażowała się w opiekę i utrzymanie kilku staruszek. Wykorzystała do tego poddasze, które musiała utrzymywać z haftu, z kwesty.
Tak naprawdę ona bardzo długo szukała do końca realizacji tego swojego powołania, bo kiedy wróciła z Loreto, kiedy skontaktowała się z ojcem Honoratem, ojciec Honorat widział w niej to pragnienie służby ubogim i najpierw skierował ją do Warszawy. Tam w Warszawie była przez około 2 lata w przytulisku. To był taki zakład dobroczynny, prawdopodobnie nie było tam żadnego zgromadzenia, ale matka tam w tym przytulisku też oddawała się posłudze ludziom chorym, ludziom samotnym, jednak to nie było dla niej wystarczające. Jeszcze ciągle czegoś szukała. Dlaczego to jej nie wystarczało? W tym przytulisku ludzie mogli przebywać tylko przez jakiś czas. Po jakimś określonym czasie te osoby znowuż zostawały jak gdyby bez środków do życia, zostawały na ulicy. Matka czuła, że potrzebuje się zaopiekować nimi na stałe. Poza tym też w tym przytulisku utrzymywano głównie podopiecznych zdatków od osób bogatszych, a matka miała w sobie ciągle to pragnienie, żeby służyć innym własną pracą, choćby tym haftem, o którym wcześniej mówiłyśmy. I oprócz tego wszystkiego w sercu matki było też takie pragnienie ogromnej modlitwy, zjednoczenia z Panem Bogiem, czego w tym miejscu jeszcze nie doświadczyła i dlatego szukała dalej. tak jak siostra mówiła, wraca do ojca Honorata, odprawia pod jego kierunkiem rekolekcje i już jest to ostateczne światło, że życie matki ma być w zgromadzeniu zakonnym, że powstanie kolejna rodzina. I tak się rozpoczyna w Zakroczymiu, gdzie matka wynajęła to małe mieszkanie dwupokojowe, gdzie przyjęła te dwie chore osoby, jedną staruszkę kaleką, drugą osobę chorą na gruźlicę i opiekowała się nimi, dzieląc z nimi te bardzo skromne warunki życia.
A jakim była człowiekiem?
Dobrym, wyrozumiałym. To była bardzo taka opiekuńcza matczyna wobec sióstr i wobec ubogich, którym służyła. Ona nawet te staruszki, tych chorych, których potem dalej zbierała z ulic, wnosiła na własnych plecach do tego domu. A warto tu zaznaczyć, że w tym momencie, kiedy zgromadzenie powstało, matka miała już 53 lata.
Już za życia matki powstały pierwsze placówki w Warszawie, w Częstochowie i tam siostry właśnie otwierały domy nie tylko dla starców, ale też ochronki dla młodych dziewcząt, domy dziecka. Pracowały w szpitalach i domach dla ubogich, a środki na prowadzenie właśnie swojej działalności czerpały z szycia bielizny i szat liturgicznych.
Taka działalność nasza jak gdyby rozszerzyła się też mocno, kiedy zgromadzenie przeniosło się z terenu zaboru rosyjskiego na teren zaboru austriackiego. Tutaj na terenie zaboru rosyjskiego występowałyśmy jako to zgromadzenie ukryte, niehabitowe, a kiedy przeszłyśmy do Galicji, na teren zaboru austriackiego, dokładnie do Chałcnowa, potem do Oświęcimia, tam życie zakonne ukryte nie było znane. I tam też matka odczytała ten nowy znak czasu i założyłyśmy habity. I na tym terenie matka zauważyła też, że jest wiele dzieci, wiele sierot, które potrzebują opieki. Wówczas to oprócz takiej posługi ludziom chorym, starszym, zajęłyśmy się też w szczególny sposób wychowaniem i opieką nad dziećmi. I tak jest po dzień dzisiejszy, bo siostry pracują nie tylko w szkołach jako katechetki, ale też prowadzimy przedszkola, prowadzimy domy pomocy społecznej, świetlice takie socjoterapeutyczne dla dzieci, szczególnie z rodzin patologicznych.
Małgorzata przez ponad 20 lat pełniła posługę przełożonej generalnej w zgromadzeniu. Ogrom bagażu, patrząc na jej wiek, i myślę też, że posługa właśnie, którą pełnimy, nie jest też łatwa fizycznie. Myślę, że kosztuje nas trochę też tego wysiłku fizycznego. Trudne czasy, bo były trudne czasy, jeżeli chodzi o potrzeby materialne, czy właśnie nawet bytowe. Swoim życiem matka Małgorzata tak najwięcej świadczyła i dawała nam na dzień dzisiejszy przykład tego, jak nasze życie powinno teraz wyglądać. Samą swoją pokorą i ubóstwem matka Małgorzata najbardziej ceniła sobie ubóstwo i właśnie jako taki też testament duchowy dała nam ubóstwo, żebyśmy do końca życia zachowywały święte ubóstwo. I myślę, że to jest taki wzór, którego nam w dzisiejszym świecie trochę potrzeba. Zapomina się czasami o człowieku, jego wartościach, o jego potrzebach, uczuciach. Myślę, że też to dla nas jest takie najważniejsze, że matka Małgorzata uczyła nas takiej miłości do drugiego człowieka.
Przekazała nam swoim przykładem takiego ogromnego ducha modlitwy.
Matka to w sumie była takim człowiekiem modlitwy, człowiekiem zjednoczonym z Bogiem. Nieustannie po prostu modliła się, nie tylko będąc w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem, ale tak naprawdę cały dzień był wypełniony modlitwą. Czy to w pracy, czy gdzieś w domu, pośród ubogich. W każdym czasie była po prostu zjednoczona z Bogiem. Zachęcała też od samego początku siostry, by praktykowały właśnie modlitwę. Pytała, czy był już się pokłonić Panu Jezusowi. Widać było, że też bardzo zależało jej, żeby siostry od samego początku miały tą relację z Bogiem, żeby to był jednak i fundament i żeby to u Boga szukać siły i pomocy w tych czasem może trudnych sytuacjach. Matka sama modliła się nie tylko w dzień, ale też często w nocy. Nie podejmowała żadnej decyzji bez przemodlenia.
Siostry wspominały, że matka wstawała godzinę przed wspólnotą, żeby to wszystko omodlić, żeby za każdą siostrę się pomodlić, żeby poprosić o błogosławieństwo dla zgromadzenia. W zaborze rosyjskim, w tych początkach zgromadzenia, siostry musiały bardzo wcześnie wstawać, żeby się nawet wspólnie modlić, dlatego że obawiały się policji, która przychodziła, żeby czasami nie wykryto, że tu w tym domu istnieje jakieś zgromadzenie zakonne. Więc matka jeszcze wcześniej od wszystkich stawała, aby się modlić. I tak jak siostra mówiła, wiele godzin adorowała Najświętszy Sakrament, czy to dniami, czy nocami. Dla niej też ważne było, żeby zbliżać do Pana Jezusa te osoby, którym zgromadzenie służy. Więc nie tylko chodziło o to, żeby tym staruszkom, dzieciom dać jedzenie, dać odzież, ale żeby zatroszczyć się ich o ich stronę duchową, żeby przyprowadzić ich do Jezusa, żeby razem z nimi się modlić, żeby nauczyć ich modlitwy.
Matka zmarła 5 czerwca 1905 roku w Nieszawie. To był ostatni rok, gdzie matka przeżywała.
Tutaj warto dodać, że właśnie rok przed śmiercią matka zeszła z urzędu przełożonej generalnej i została skierowana na placówkę do Nieszawy. Jest to taka mała miejscowość koło Torunia. Tam przeżywała ten czas też na modlitwie i na ogromnym cierpieniu. To wtedy ofiarowywała Jezusowi.
Przebywała tylko tam rok, a umierała w opinii świętości i tam wszyscy ją bardzo szanowali. Miała wtedy 77 lat i tam też została na cmentarzu miejscowym pochowana. W 1951 roku została przeniesiona do Święcimia, do kruchty kościoła naszego sióstr Serafitek, który matka sama budowała. To jest nasz dom macierzysty.
Cała ta atmosfera śmierci matki była taka jak gdyby niezwykła. Rzeczywiście ludzie ją tam bardzo kochali. Jest gdzieś napisane w naszych kronikach, kiedy matka umarła, jej ciało zostało wystawione w trumnie w kaplicy w kościele. Ponoć było wtedy bardzo ciepło, około 40 stopni, ale jest napisane, że ciało się nie psuło, choć chyba przez 3 dni było wystawione, tylko że jakaś taka miła woń unosiła się w powietrzu, trumna tonęła w kwiatach, wielu ludzi przychodziło, żeby się modlić. I potem w 1931 roku, kiedy był ten moment decyzji zgromadzenia, żeby przenieść matkę z Nieszawy do Oświęcimia, bo w tym momencie domu już tam nie było naszego, wówczas nieszawianie nie chcieli oddać matki, bo to był taki ich cenny skarb. Ale burmistrz miasta ponoć się wypowiedział, że przecież matka należy do zgromadzenia, więc niech jedzie do swoich sióstr. Z powrotem placówkę w Nieszawie mamy, zdaje się, że od 1994 czy 1995 roku. W tym samym domu, gdzie matka żyła.
9 czerwca wielka radość będzie dla naszego zgromadzenia. Będziemy przeżywać dar, który od Pana Boga, dar w naszej matce Małgorzacie, dar błogosławionej. Będziemy, można powiedzieć, nowy orędownik w niebie, chociaż już teraz wiele łask na pewno siostry i wielu, których prosi za wstawiennictwo matki Małgorzaty, otrzymuje wiele łask, ale to będzie, można powiedzieć, przypieczętowanie Kościoła na to, że matka jest święta, heroiczna. Właśnie 9 czerwca w Krakowie, w Łagiewnikach, w Bazylice, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odbędzie się beatyfikacja.
Myślę, że to tak ładnie, że w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego matka ta, która tak wielkie miłosierdzie okazywała innym ludziom, w sercu Miłosierdzia Bożego zostanie ogłoszona tą błogosławioną. I myślę też, że każdemu z nas dzisiaj potrzeba, byśmy też rozwijali tą swoją taką wyobraźnię miłosierdzia, żebyśmy dostrzegali ludzi potrzebujących, którzy są wokół nas. Może nie szukajmy takich wielkich dzieł, bo wiele akcji jest zorganizowanych na rzecz pomocy innym, ale trzeba popatrzeć w tym swoim najbliższym środowisku. Może mój sąsiad, sąsiadka, może nawet mój mąż, żona, czy ktoś w rodzinie jest taką osobą, która potrzebuje pomocy. Może nie tylko materialnej, ale pomocy duchowej. Może potrzebuje, żeby ją dostrzec, pobyć z nią, porozmawiać. Myślę, że tego też możemy uczyć się od matki Małgorzaty.
Siostro Łucjo, Małgorzato, módl się za nami.
Sylwetkę matki Małgorzaty Łucji Szewczyk, założycielki Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, przypomniały siostry z założonego przez nią zgromadzenia. Wypowiedzi zebrała i opracowała Katarzyna Zagórska. Audycja została przygotowana przez Radio Emaus z Poznania. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.